Kochani, chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się nad pewnym tematem, który już zaczęliśmy i rozpoczęliśmy ten temat, a mianowicie jest to temat uwielbienia. I rozpoczęliśmy nasze te rozważania takim pytaniem, czym jest uwielbienie? I o tym mówiliśmy w tamtym tygodniu. Czym jest uwielbienie? Takie prawdziwe, Boże oddane uwielbienie. I jest to ważne, żebyśmy to dobrze zrozumieli. Również, jeszcze tylko jednym takim niesamowitym ogłoszeniem się podzielę. Półtora tygodnia temu miałem zaszczyt, oczywiście gościliśmy tutaj prezbitera naczelnego Kościoła Zielonoświątkowego z Polski, pastora Marka Kamińskiego. I wielu z nas było naprawdę byliśmy zbudowani jego usługą. I wiecie, miałem okazję spędzić troszeczkę z nim czas i zaprosił on mnie na spotkanie też jest to prezbiter naczelny, oczywiście nie Polski, tylko tutaj Kanady, PAOC. I w trójkę siedzieliśmy, piliśmy kawę i rozmawialiśmy o sprawach kościołów, ale nie tylko. Mieliśmy świetny czas i nagle podczas spotkania zebrałem tyle odwagi, żeby go zaprosić, żeby przyszedł i nas odwiedził. To jest General Superintendent PAOC, Pentecostal Assemblies of Canada. Jest w naszej społeczności ponad 1100 zborów i tak sobie myślałem, no dlaczego taki zajęty bardzo człowiek by w ogóle mógł czy miał okazję przyjść do naszego zborku, prawda? No i miał tylko godzinę czasu dla nas, bo przyleciał z Kuby z jakichś spotkań, miał czas na spotkania, z nami się godzinkę czy półtorej spotkał i wyjeżdżał do Dubaju od razu za godzinę. Więc jest to bardzo taki zajęty człowiek. I wiecie co? I nawet pastor Marek mówi, a no to się spyta jego, może przyjdzie. I tak przy nim, no to nie wiem, czy on nie miał wyboru później, ale mówi, to wiesz co, sprawdzę kalendarz, od razu sprawdził kalendarz. Ja mówię, obojętnie jaką datę nam dasz, my się dostosujemy, będziemy się cieszyć. Więc chcę wam oficjalnie ogłosić, że generalny ten superintendent nad wszystkimi zborami PAOC tutaj w Kanadzie, pastor David Wells, będzie u nas w zborze 26 maja. Ja mówię, naprawdę będziesz miał czas, żeby do nas przyjechał? On mówi, no pewnie będzie to dla mnie zaszczyt. Więc będzie tutaj najprawdopodobniej z żoną. Nabożeństwo również wtedy zrobimy łączone, dlatego że będzie to łatwiej o godzinie 10:00. Także już zaplanujmy. Przyjdzie pastor David Wells i będzie z nami czas spędzać 26 maja tego roku. Więc amen, prawda? Jest to dobre. Kochani, więc teraz zanurzamy się w tym studium uwielbienia, czy oddawania czci. Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj skupili się na takim sercu uwielbienia. Więc takie pytanie, czy wydaje ci się, czy masz serce uwielbienia? Czy masz serce do tego, żeby przynosić Bogu cześć i chwałę? I bardzo szybko wydaje mi się, że pewni z nas, niektórzy z nas będą odpowiadali tak, oczywiście, bo to jest naszą pierwszą reakcją. Bóg nas stworzył, to, że oddychamy, to, że nas stworzył, jest to nawet wielka wdzięczność, że możemy Jemu cześć i chwałę oddawać. Jeżeli macie swoje Biblię, otwórzmy Ewangelia Jana, 4 rozdział. Ewangelia Jana, 4 rozdział. I kiedy szukacie Ewangelii Jana, 4 rozdział, 19 werset, bardzo taki znany urywek Słowa Bożego. I więc zanim przeczytamy tą historię, to chciałbym, żebyśmy przeczytali, ja przeczytam jeden werset z 4 rozdziału Mateusza. 10 werset. I czytamy tak. Wówczas Jezus skierował do niego słowa: odejdź, szatanie, Gdyż jest napisane, Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył jedynie Jemu. I służył jedynie Jemu. Więc oczywiście znamy tą historię, że szatan kusił Jezusa, kiedy Jezus pościł, był na pustyni przez 40 dni, 40 nocy. I przyszedł w momencie słabości i chciał, żeby Jezus się Jemu pokłonił. I Jezus Jemu odpowiada, no, chwileczkę, idź ode mnie precz. Tak? Brytyjka na pewno mówi, idź ode mnie precz. Odejdź, szatanie, gdyż jest napisane, Panu swojemu Bogu będziesz oddawał pokłon i służył Jemu jedynie. Więc pytanie, w jaki sposób, czy jest to możliwe, że często służymy, czy oddajemy pokłon innym rzeczom, czy innym jakimś obiektom, a nie dla naszego żywego Pana Jezusa Chrystusa. Mówiliśmy w tamtym tygodniu, że my jako ludzie mamy taką potrzebę też w naszym sercu, że musimy oddawać cześć i chwałę. Musimy się pokłonić, oddać cześć. Mamy taką potrzebę. Bóg nas tak stworzył. Więc pytanie, komu czy czemu oddajemy pokłon i cześć? Przeczytajmy tutaj tą teraz historię z 4 rozdziału Jana, 19 werset. I wprowadzenie tutaj takie malutkie jest to oczywiście historia Samarytanki, która przyszła nabrać wody ze studni. Spotyka Jezusa i Jezus zaczyna z nią rozmawiać. Wiecie, ktoś tak kiedyś powiedział, już nie pamiętam kto, że Jezus był tam przy studni, stał, obserwował ludzi pewnie, jak ludzie... Jezus często to robił. Obserwował ludzi przy... wchodzących do... gdzie? Do świątyni, przy studni. I studnia była taką bardzo, bardzo popularnym miejscem, gdzie ludzie przychodzili. Po angielsku się mówi water hall, tak? Że to takie było... to była water hall, to była po prostu... tam, gdzie ludzie przychodzili po życie, po wodę. I ktoś kiedyś powiedział, że gdyby Jezus dzisiaj żył, to wiecie, gdzie On by często przebywał? Najczęściej przebywał? Ktoś powiedział Tim Hortons. No ja bym pewnie powiedział może Tim Hortons, albo Second Cup, albo Starbucks, gdzieś tam. Wiecie dlaczego? Wszyscy gonią do Starbucksa czy Tim Hortons, a teraz jeszcze Roll Up The Rim, to tysiące. Jezus by siedział przy Tim Hortons i Jezus by oglądał się, patrzył na tych ludzi. I wiecie, co Jezus by często robił? Nawiązywał rozmowy. I tutaj, jeżeli mogę to tak przedstawić, Jezus siedzi i stoi przy Tim Hortons wtedy, przy studni. Przychodzili ludzie i nabierali wody. I nagle Jezus zaczyna rozmowę z tą tutaj Samarytanką, która była kobietą, która przyszła nabrać wody. I nagle Jezus mówi, idź zawołaj swojego męża podczas rozmowy, nie? Gdzie dokładnie wiedział, czy myślicie, że Jezus o tym nie wiedział? Dokładnie wiedział, że ona nie ma męża. Skąd wiemy, że on wiedział, że ona nie miała męża? Dlatego, że ona od razu... później rozpoznaje, że on jest prorokiem. Dlaczego? Dlatego, że ona jemu powiedziała, nie mam męża, a Jezus od razu mówi, powiedziałaś prawdę, że nie masz męża, dlatego, że miałaś 5 mężów, a ten, z którym teraz żyjesz, nawet nie jest twoim mężem. Więc ona na to, co słyszy od Jezusa, mówi tak, Panie, 19 werset, Panie, zauważyła kobieta, widzę, że jesteś prorokiem. Nasi ojcowie na tej górze oddawali cześć Bogu, wy natomiast mówicie, jako Żydzi, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy to czynić, oddawać cześć Bogu. Jezus odpowiedział, kobieto, wierz mi, nadchodzi godzina, gdy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Werset 23. Lecz nadchodzi godzina, a właściwie Jezus mówi tak, a właściwie nadeszła. Nadchodzi godzina, a właściwie nadeszła, gdy prawdziwi czciciele będą czcili Ojca w duchu i w prawdzie, takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Takich, nie innych, tylko właśnie takich. Jacy to są czciciele? Jacy to są czciciele? Przeczytajmy. Takich właśnie czcicieli Ojciec sobie szuka. Bóg jest duchem, dlatego ci, którzy Go czczą, powinni to czynić w duchu i w prawdzie. W duchu i w prawdzie. Wiecie, najbardziej głębokim, czy najbardziej taką największą potrzebą w naszym życiu jest to, abyśmy oddawali cześć. I możesz powiedzieć, no ale znam jeszcze ważniejsze potrzeby. Wymieńcie mi jakieś potrzeby. Niezbędne do życia. Jedzenie. Wiecie co, na The Branch też jedzenie było pierwsze, jak się pytałem. Jedzenie. Ale jest coś nawet jeszcze bardziej potrzebnego do życia. Powietrze. To, że musimy oddychać. Tak nas było słowo. Powietrze. Woda. Zdrowie. Odpoczywanie. Po angielsku to się mówi tak, read between the lines. Ktoś potrzebuje odpoczynku, tak? Więc ktoś mógł powiedzieć, no ale znam jeszcze bardziej takie istotne, czy potrzebne, czy no ważne potrzeby w naszym życiu, czyli oddychanie, woda i tak dalej. Ale ja bym nawet się skłonił powiedzieć, że oddawanie czci jest na równi. Na równi z tymi wszystkimi potrzebami, które żeśmy wymienili. Często wydaje się ludziom, że nie, ja nic nie czczę, ale oczywiście, że czcisz, oczywiście, że oddajesz cześć czemuś. Jeżeli to nie jest Bóg, to jest to na pewno samochód. Teraz się wszyscy będą bali, bo będą myśleli, o, pastor będzie read between the lines. Nie. Jakie inne rzeczy? Samochód, czy dom, czy pieniądze, relacje, dzieci. Ludzie, tak? Często, wiecie co, młodzi ludzie szczególnie, nie? Gdzieś tam mają jakiegoś idola, który nagle rodzic sobie rozkłada ręce. Kiedy to się stało? Jak to się stało? Że to dziecko tak bardzo jakiegoś idola gdzieś tam, wiecie, i to gdzieś tam się rozwija, to gdzieś tam jest. Więc potrzeba do czczenia czegoś jest bardzo istotna i jest bardzo głęboka. Również powiedziałbym, że jedną z najsłabszych dziedzin w naszym życiu, i nie mówię tego, żeby nas urazić czy zniechęcić, ale myślę, że to jest prawda. Jedną z najsłabszych dziedzin w naszym życiu jest to dziedzina oddawania czci i uwielbienia. Dlaczego? Dlatego, że nasze uwielbienie, nasze oddawanie czci, mówię tutaj o Jezusie. Jeżeli nie oddajemy czci tak, jak powinniśmy to oddawać w duchu i w prawdzie, to nagle zauważymy, że nasze życie gdzieś tam zaczyna się rozpadać. Stajemy się słabi, nie rozumiemy pewnych rzeczy. Wiecie, kiedy mówię o uwielbieniu czy takim pełnym oddaniu się, zawsze przychodzi mi przykład podczas II wojny światowej. Japonia miała taki niesamowity dywizjon pilotów, którzy się nazywali, wiecie jak? Kamikadze. I czym oni się charakteryzowali? Tym, że jeżeli nie mogli zestrzelić jakiegoś danego im celu, to jedynym dla nich rozwiązaniem było co? Po prostu wlecieć w ten cel. I tym płacili swoim życiem. Więc dla innych ludzi popatrzenie z boku na to, byśmy powiedzieli, że co? Fanatycy. Tak? Są nienormalni. Fanatycy. Ale wiecie, co to było? To było połączenie ich patriotyzmu z ich wiarą, z ich Bogiem, który oczywiście nie był, nie jest prawdziwy. Ale to było połączenie, to była mieszanka ich patriotyzmu z ich wiarą. I wiecie, te kamikadze się wzięli, w sumie ich historia pochodzi jeszcze dalej, z 1281 roku, kiedy Mongołowie chcieli podbić pewną część, się nazywa Hakata Bay, Japonii. Tą część Japonii. I co się stało, to kiedy te statki Mongołów podpływały i Japończycy przygotowywali się do tego, żeby obronić swoją ziemię, wielka burza powstała, tajfun taki powstał i całkowicie zgładził te wszystkie statki Mongołów i Japończycy nie musieli nic robić. I od tego się zaczęła ta właśnie nazwa kamikadze albo powiew boskiego wiatru. I kiedy podczas II wojny światowej Japonia toczyła bój, wojnę, ci piloci tak zaczęli się nazywać. Powiew boskiego wiatru. I pochodzi to właśnie z tego, co mówiłem, że była to mieszanka ich patriotyzmu z ich wiarą. I oczywiście od tego czasu, od tamtego czasu jest wiele, wiele przykładów, które moglibyśmy podać innych ludzi czy inne wiary, które to robią. Które to robią. I myślę, że kiedy oczywiście takie radykalne pytanie jest nam zadawane. No a co z nami? Ja oczywiście nie mówię tutaj o żadnych radykalnych takich rzeczach, tak? Ale wiecie, że my jako chrześcijanie są książki i nawet nie wiem, 2-3 tygodnie temu z grupą tutaj rozmawialiśmy na dole po nabożeństwie o tym, jakie prześladowania kiedyś w pewnych nawet miejscach czy naszego kraju, czy jeszcze bardziej na wschodzie Polski chrześcijanie przechodzili. Jak byli torturowani, jak byli męczeni. Tylko dlatego, żeby się wyrzekli swojej wiary. Więc pytanie. I oczywiście to nie jest żadne jakieś science fiction czy coś takiego, ale gdyby nam coś takiego się dzisiaj przydarzyło, jaka nasza odpowiedź by była? Pamiętam, mój dziadek mi kiedyś też opowiadał i takie historie wiele i teraz jest to w książkach też ponapisywane i o tym żeśmy właśnie mówili, jak grupa wierzących jeszcze kiedyś na wschodzie była zmuszana do tego, żeby się wyrzec Pana Jezusa, żeby się wyrzec ich wiary i byli postawieni w zimie w takim marznącym jeziorze tylko dlatego, żeby się wyrzekli swojej wiary. I żołnierze stali przy nich i tylko pilnowali, oczywiście nie w wodzie, tylko poza na brzegu, pilnowali ich, żeby się wyrzekli swojej wiary. I świadectwa są takie, że ci żołnierze widzieli aniołów, którzy stanęli koło tych ludzi, którzy w tej wodzie stali, marznący i umierali, padali z wycieńczenia, z choroby, z zimna. I historia jest taka, świadectwo jest takie, że niektórzy z tych żołnierzy, wiem, że na pewno jeden zrzucił z siebie ubranie, zostawił karabin i wszedł i stał z tymi wierzącymi tylko dlatego, że Bóg do niego przemówił, zauważył, zobaczył tych aniołów i było to jego wyznanie: Panie, chcę iść za Tobą. Niesamowite historie oczywiście możemy czytać, są one zapisane, więc jaka jest nasza postawa do uwielbienia? Do jakiego stopnia jesteśmy poświęceni? Jeżeli chcemy być ludźmi, którzy się Bogu podobają w uwielbieniu, jest to jedna z dziedzin, która jest w naszym życiu chrześcijańskim, to musimy znać znaczenie prawdziwego uwielbienia. Jakie jest znaczenie? To uwielbienie, co ma za zadanie uwielbienie? I w różnych częściach świata oczywiście są różne kultury i różnie ludzie oddają cześć, chwałę swoim gdzieś tam Bogom. Ludzie się malują, tak? Stroją, nacinają. W niektórych nawet częściach świata są składane ofiary ludzkie, czy były. W niektórych częściach może nawet dzisiaj są. Są pewne rytuały. Są kraje nawet dzisiaj, które są całkowicie oddane i poświęcone siłą diabła. Są. I od czasu do czasu czytamy o tym. Więc kiedy słuchamy nawet takiego kazania jak dzisiaj o uwielbieniu, co nam przychodzi na myśl? Co nam przychodzi do serca? Kiedy słuchamy, kiedy pastor mówi kazanie, kiedy grupa uwielbiająca uwielbia, niektórzy może przychodzą i wiem, że takich wśród nas nie ma, ale w innych kościołach gdzieś tam ludzie przychodzą i myślą, no to ja dzisiaj uwielbiałem. Tylko dlatego, że wysłuchałem kazania i tylko dlatego, że zaśpiewałem coś, uwielbiałem Boga. Czy naprawdę jest to takie uwielbienie, które Bogu się podoba w duchu i w prawdzie? Czy uwielbienie, jeżeli myślimy tym ludzkim takim sposobem, czy wydaje nam się, że osoba, która ma większy talent w śpiewaniu, utrzymaniu nuty, lepiej uwielbia niż osoba, która nie potrafi nuty utrzymać? Ja znam ludzi, którzy absolutnie nie mogą utrzymać nuty. Fałszują jak 150, tak? Że po prostu oni nie słyszą, wszyscy wokół słyszą. Oni śpiewają z serca. Wiecie, i Bogu to się podoba. Są ludzie, którym to się nie podoba, ale co to z tego? Najważniejsze, żeby się Bogu podobało, prawda? Więc chciałbym, żebyśmy dzisiaj porozmawiali troszeczkę na ten temat właśnie. Przychodźmy przed Boży tron, oddawajmy Jemu cześć i chwałę, bo to tak wygląda. Osoba, która pięknie może się śpiewać i naśpiewać, i wyjść i nie oddać Bogu czci i chwały. A osoba, która nie potrafi śpiewać, tak jak potrafi, przyjdzie, odda i wielką cześć i chwałę Bogu odda. Więc chciałbym, żebyśmy zrozumieli dzisiaj, że musimy rozpoznać, że prawdziwe uwielbienie czy oddawanie czci Bogu jest postawą naszego serca i jest również postępowaniem. Często jest tak, że myślimy, że nasze postępowanie może nadrobić naszą postawę. Często jest tak, że po prostu przyjdziemy i będziemy uwielbiać, czy to tutaj, czy w innym kościele, czy nawet samemu rano, czy w samochodzie, czy gdziekolwiek, że nasza postawa, ale nasze serce nie jest w tym. Czy zdajemy sobie z tego sprawę, że możemy to zrobić i możemy postępowanie mieć, że inni by patrzyli, że o, ta osoba to naprawdę uwielbia, ale tak naprawdę... Czy tak jest? Czy Bóg tak samo myśli? Więc najpierw, zanim będą widoczne te nasze postępowania, musi być nasze serce czyste. Musi być nasze serce blisko Boga. Prawdziwe uwielbienie to oddawanie czci Bogu i uznanie Boga, że On jest naszym Stworzycielem, że my od Niego jesteśmy uzależnieni, że Panie, tak naprawdę to ja nie mogę bez Ciebie żyć. Panie, moje życie nie ma sensu bez Ciebie. Ojcze, kiedy tylko przejdzie mi myśl przez umysł, że jeden dzień bym spędził bez bez Twojej obecności, to mnie to przeraża. Prawdziwe uwielbianie jest doświadczeniem głębokiej, takiej przemyślanej wieczerzy z Bogiem, czy spędzenia czasu z Bogiem. Jest to moment, kiedy dusza prowadzi dialog, czy rozmawia ze swoim Stwórcą. Mówiliśmy troszkę na ten temat w tamtym tygodniu, że możemy przyjść i się nagadać, ale tak naprawdę to nie wysłuchać Boga i nie jest to modlitwą, tylko jest po prostu monologiem. Prawdziwe uwielbianie jest najbardziej takim dynamicznym, twórczym doświadczeniem, do którego człowiek jest zdolny. Czy mogę również to powiedzieć, że wiecie, mamy różne talenty i mamy różne zdolności, ale prawdą jest taką, że byliśmy stworzeni na obraz i podobieństwo Boga. Byliśmy stworzeni, żeby do tego celu, żeby Bogu przynosić cześć, chwałę i przyjemność. Do tego jesteśmy stworzeni. Nie do niczego innego. Gdzieś tam z roku na rok, gdzieś tam może z wieku na wiek to się zaczęło omywać, to się zaczęło gdzieś tam gubić, ale naszym celem tutaj bycia na tej ziemi jest, aby Bogu przynosić cześć i chwałę, aby się Jemu podobać. Czy mogę nawet powiedzieć to? Nie praca, nie relacje, nie rzeczy są głównym celem naszego istnienia tutaj na tej ziemi. Naszym głównym celem istnienia na tej ziemi jest to, żeby Boga czcić, żeby Jemu się podobać. A wszystko inne znajdzie swoje odpowiednie miejsce. Więc musimy o tym pamiętać, że byliśmy do tego stworzeni. Ja kiedyś przytoczyłem taki też przykład, że wiecie, często mówimy, no nie wiemy jak. I ja wiem, że to jest też kulturowe, bo każda kultura gdzieś tam inaczej uwielbia. Tak? Muszę wam się przyznać, kiedy i to jest taka pochwała czy komplement, dlatego że kiedy byłem częścią zboru w Montrealu, to połowa zgromadzenia byli to ludzie z Karaibów. I wiecie, jak mówiłem kazanie, to się czułem tak, jakbyśmy rozmowę prowadzili. Tak? Bo ja coś powiedziałem, nagle amen, amen, halleluja, dawaj więcej. Preach it. I wiecie, i to była taka rozmowa. I mnie to nagle napędzało i więcej tutaj, jest to ludzkie, tak? I pamiętam, kiedy byliśmy w zborze w Kapuskiejskim, troszeczkę inaczej było. I często było tak, że nawet jak po tych nabożeństwach, to często było tak, że później ludzie nie pamiętali, o czym była rozmowa. I pamiętam tutaj, kiedy żeśmy przyszli, my Polacy nie mamy tego w sobie, tak? No bo mówimy tak, jak jest. Nie ma, o, tak, dawaj, więcej, amen, tak? Czasami się zachęcamy do tego, ale nie ma takiej rozmowy. Ale wiecie, co mi tak niesamowicie zaimponowało? Jedno z moich pierwszych kazań, tutaj jeszcze mój polski, to był taki gięty, że fest, a może się wydaje, że dzisiaj też jest taki, ale to już trudno. Wydaje mi się, że dzisiaj jest lepszy niż tam te 4 lata temu, ale i podeszły do mnie osoby i powiedziały, o, pastorze, podobało mi się to, czy może mam pytanie względem tego czy tego. Zaimponowało mi to, że nawet jak nikt tam nie mówił amen, to wszyscy słuchali i wiedzieli, o czym tutaj była mowa. I wiecie, każda kultura inaczej po prostu się zachowuje, inaczej funkcjonujemy. Są kultury bardzo wylewne, są kultury mniej wylewne. Ale każda kultura musi wiedzieć, że każdy z nas, w każdej kulturze byliśmy stworzeni do tego, żeby uwielbiać Boga i żeby Jemu cześć i chwałę oddawać. I na swój sposób Nie może to być w żaden sposób hamowane. Nie może to być, nie powinno przynajmniej być to hamowane przez taki nie będę rąk do góry podnosił czy podnosiła, nie będę głośno się modlić czy modliła, nie będę wołać do Boga, no bo co se ten inny pomyśli, nie? Nie może to być na tej zasadzie. Wręcz kiedy się tak czujemy, musimy dożyć czy przeżyć jakiegoś przełomu w naszym uwielbieniu. Musimy, żeby Bogu oddawać cześć i chwałę w wolności, w duchu i w prawdzie. Żebyśmy byli wolni. Żebyśmy byli wolni, żeby to nie było motywowane jakimś zachowaniem, chcemy się tak zachować. Nie, nie, musi to po prostu wypływać i musimy wiedzieć, że każdy z nas do tego był stworzony. Nie ma czegoś takiego, pastorze, nie jestem przyzwyczajony rąk do góry podnosić, nie jestem... I teraz muszę wam się przyznać, że nie rozmawiałem z liderami uwielbienia, ale wiem 100%, że za każdym razem, kiedy jest taki odzew, że zgromadzenie podnosi ręce, że woła do Pana, że jest takie życie w tym, dla grupy się inaczej prowadzi. Jeżeli byśmy się ich możecie się ich zapytać później, jest inaczej. Musimy uwielbiać Boga w wolności. W wolności. Ja nie mówię tutaj, że trzeba to tak robić. Nie, bo jeżeli ja powiem, trzeba tak robić i będziemy tak robić, to nie będzie to z serca. To będzie tylko dlatego, że powiedział, no to trzeba tak robić. No. Musi to być z serca. Więc chciałbym, żebyśmy rozpoznali to, że byliśmy stworzeni do uwielbienia. Ale czasami jest tak, że musimy sobie powiedzieć, okej, ręce do góry. Głos do góry. Nie pozwolę, żeby sytuacje czy przygnębienie z tego tygodnia zrujnowało mi czas uwielbienia z mojego Pana. Dlatego, że On jest najważniejszy w moim życiu, a nie sytuacja. Więc są takie momenty, wam się przyznam, że muszę moim ręką powiedzieć do góry. Ale w momencie, kiedy zaczynam to robić, to coś się we mnie dzieje. Nie jest to hipokryzja, nie jest to udawanie, absolutnie. We mnie się coś dzieje, przełamuje opory ciała. Bo twój duch chce Boga uwielbiać, chce wyskakiwać, chce pląsać, chce wołać. Ale często nasze ciało jest słabe. Czy nasze ciało jest pod czynnikiem czegoś? Szybciutko, po drugie, teraz rozmawialiśmy o znaczeniu uwielbienia, teraz o wartości. Jaka jest wartość w uwielbieniu? Po pierwsze, prawdziwe uwielbienie przynosi świadomość grzechu. Mówiliśmy o tym w tamtym tygodniu, która prowadzi do wyznania naszych grzechów, naszych niewłaściwych postępowań i do radości wtedy z oczyszczenia. O tym mówiliśmy. Więc prawdziwe uwielbienie przynosi tą świadomość grzechu. Panie, jestem grzeszny. I to się stało i mówiliśmy o Izajaszu, kiedy Izajasz powiedział, że jestem zrujnowany, bo jestem człowiekiem nieczystych ust. Po drugie, prawdziwe uwielbienie wprowadza naszą duszę, czy duszę osoby w harmonię z wolą Boga. Nie będę się nas pytać wszystkich, ale może zadam pytanie, ale nie musicie odpowiedzieć. Ilu z nas modliło się, Panie, pokaż mi swoją wolę. Chcę znać Twoją wolę dla mojego życia, konkretnie. Wiemy taką ogólną wolę dla każdego chrześcijanina, ale taką wolę indywidualną dla mnie. Co ja mam? Gdzie ja tutaj pasuję? Co ja powinienem robić? I wiecie, ta wola, kiedy my uwielbiamy, kiedy przynosimy Jemu cześć i chwałę w duchu i w prawdzie, nagle nasza dusza rozpoznaje i jest w harmonii z wolą samego Boga. Dla nas samych. Będą rzeczy, kiedy podczas uwielbienia nagle ci się objawią. Będą ci powiedziane, odczujesz wolę Boga dla twojego życia. Pewne jakieś napięcia w naszym życiu nie mają już takiego znaczenia. Może nawet odejdą. Będzie pokój, będzie radość, w momencie, kiedy uwielbiamy i jesteśmy jeden na jeden z naszym Bogiem. Harmonia przychodzi. Również prawdziwe uwielbienie daje poczucie bezpieczeństwa. Tak wielu z nas potrzebuje uczucie bezpieczeństwa, że Panie, że wszystko będzie dobrze. Że Ty się mną opiekujesz. Że Ty mnie kochasz, że Ty jesteś pełen łaski, że jest dla mnie dostępna moc, która pochodzi tylko od Ciebie. Nikt inny i nic inny nie może mi dać tej mocy. Więc kiedy uwielbiamy Jego, kiedy doświadczamy tego, nasza wiara doświadcza Boga i doświadczamy życia takiego triumfalnego, takiego zwycięskiego, takiego, które nikt inny i nic inny nie może nam zaoferować w tym życiu. Życie zwycięskie, kiedy uwielbiamy Boga w duchu i w prawdzie. Prawdziwe oddawanie czci pomaga każdej osobie, która tak naprawdę Boga czci w duchu i w prawdzie, wznieść się ponad to, co jest, posłuchajmy, tymczasowe i ponad to, co przemija, to, co jest przejściowe. Tak często nie rozróżniamy pewnych rzeczy, to, co jest tymczasowe, to, co przemija, to, co tak naprawdę może ma wartość, ale nie jest najważniejsze. Rzeczy, które przemijają w naszym życiu. Tak bardzo podobało mi się usługa, kazanie pastora Marka, chyba tutaj usługiwał na temat rzeczy, które musimy zaniedbać. Nie wiem, czy pamiętacie, tak? Rzeczy, o które musimy się zatroszczyć, no ale nie możemy się zatroszczyć o wszystko. Jest to niemożliwe dla nas. Więc musimy wybrać nasze priorytety, to, co jest najważniejsze i tym się zaopiekować, zaniedbać resztę rzeczy. Rozpoznaj to, co jest przejściowe, to, co się zakończy. Prawdziwe uwielbienie, posłuchajmy tego, już tym będę zakończał, pomaga w rozwiązywaniu problemów. Ilu z nas dzisiaj się przyzna, mam problemy? Ja nawet dwie ręce podnoszę. Mam problem. Mam problem. I często, kochani, przychodzimy przed Boży tron i co? I się modlimy. I prosimy Go o rozwiązanie naszych problemów. I wiecie, Bóg jest suwerenny i On wszystkiego nie musi zrobić, ale On jest skłonny do tego i chce nam pomóc. Ale kiedy my tak naprawdę Jego uwielbiamy w duchu i w prawdzie, z czystym sercem, to uwielbienie pomaga nam rozwiązywać problemy. Podczas uwielbienia nagle zobaczymy rozwiązanie. Wiele razy tak było, czy w moim życiu, czy nawet świadectwa, kiedy ludzie mówią, że wiesz co, no podczas uwielbienia, czy podczas nabożeństwa, czy nawet niekoniecznie w kościele, ale podczas kiedy uwielbiam Boga, kiedy Jemu cześć i chwałę oddaję, nagle przychodzi rozwiązanie do jakiegoś mojego problemu. Nowa myśl przyjdzie. Nowe rozwiązanie, nowa opcja, nowe coś. Tylko przychodzi to, kiedy się zbliżamy do Pana. Kiedyś taka osoba wydała świadectwo, kiedy pastor się witał z ludźmi po nabożeństwie, ta kobieta podeszła do niego i powiedziała: pastorze, dzisiaj Twoje kazanie rozwiązało mój problem. On się na nią popatrzył, no jak to się stało? Ona mówi: wiesz co, przyszłam i mój umysł był tak zagmatwany, tak się rzeczy wszystkie roiły, nie wiedziałam, co mam zrobić, a nagle Duch Święty do mnie przemówił. I to niekoniecznie musi być coś, co jakieś słowa są wypowiedziane, tylko podczas uwielbienia. Bo kiedy teraz też uwielbiamy Pana, oddajemy się całkowicie, słuchamy Jego słowa i mówi, że do jej serca nagle przyszła radość, pokój, że to wszystko się rozwiąże. Nie obojętność, ale pewność, że będzie dobrze, że będzie inaczej. Już ostatnia myśl. Prawdziwe uwielbienie zawsze przynosi nowe poczucie odpowiedzialności wobec Boga i ludzi. I może ci się wydaje, pastorze, nie potrzebuję więcej odpowiedzialności w moim życiu. Nie przyszedłem do kościoła, żebyś mi powiedział, o, no to teraz wyjdziesz i będziesz odpowiedzialny czy odpowiedzialna za innych ludzi. Możesz powiedzieć, ja mam wystarczająco odpowiedzialności, moja rodzina, czy małżeństwo, czy cokolwiek. Kochani, jest to stan serca, kiedy my uwielbiamy, wychodzimy tak przemienieni, że mamy świadomość odpowiedzialności, co ja jeszcze mogę zrobić, żeby głosić Chrystusa. Jak ja mogę komuś innemu usłużyć? Dr. Dobbins, nie Dobson, tylko Dobbins, powiedział, że uwielbienie jest wtedy, kiedy dusza ludzka jest w poszukiwaniu tego, co jest tak niezwykle wartościowe. Wtedy to jest uwielbienie. Kiedy ty i ja zaczynamy szukać rzeczy, które są tak bardzo ważne dla nas. Więc chcę ci zadać dzisiaj pytanie i zapraszam zespół, jeżeli moglibyśmy jedną pieśń zaśpiewać na zakończenie. Myślę, że wielu z nas potrzebuje przełomu w naszym życiu, jeżeli chodzi o uwielbienie. Jeżeli chodzi o uwielbienie, o takie oddawanie Bogu czci. Głębokie oddawanie, głębokiej czci Bogu. Jeżeli jesteś w stanie i możesz powstać, to zapraszam. Jeszcze raz. Byłeś stworzony, czy stworzona do tego, żeby Bogu cześć i chwałę oddawać. I jest to istotne, i jest to ważne. I jest to najgłębsze przeżycie, jakie osoba wierząca, czy w ogóle osoba może doznać tutaj na tej ziemi. Więc chciałbym, żeby jako zbór, jako rodzina, jako może też osoby indywidualne, żebyśmy szukali tego, aby się zbliżyć do Boga. I tam, gdzie jesteśmy dzisiaj, podczas tej pieśni, chciałbym, wiem, że może nie wszyscy będziemy skłonni to zrobić, ale mam nadzieję, chciałbym, żeby wszyscy, żebyśmy zawołali do Boga. Ja pierwszy będę wołać do Boga, dlatego że potrzebuję takiego przełomu w uwielbieniu, w tym, aby w Bogu, w duchu i w prawdzie oddawać cześć i chwałę. Potrzebuję, żeby podczas tego uwielbienia pewne rzeczy w moim życiu się działy. Panie, proszę Ciebie, aby teraz, nawet podczas tej pieśni, Ojcze, kiedy będą osoby, które potrzebują wyrazić to nawet po cichu przed Tobą, Ojcze, potrzebuję Ciebie, potrzebuję wiedzieć, jak Ciebie uwielbiać, Ojcze, które rzeczy, jakie rzeczy muszę odsunąć, zostawić, które rzeczy tak naprawdę przemijają i może nie są tak, nie są najważniejsze. Ojcze, daj mi mądrości w rozeznaniu tych rzeczy. Panie, oddaję się całkowicie Tobie podczas tej pieśni. Zawołaj do Boga i oddaj się Jemu całkowicie.
Kiedy chmury ciemne Cię zatrwożą, powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, gdy zasłonią Tobie miłość Bożą, wszystko to Zbawcy będę mógł. Powiedz to Zbawcy, powiedz to Zbawcy, On przyjacielem jest Twym. Kiedy serce na mnie coś zatrwoży,